Pokój wam, drodzy braterstwo. Dziękuję Bogu za ten przywilej służby Słowem Bożym. Naprawdę to doceniam, ale też również dziękuję zborowi Pana Chełmie za zaproszenie mnie do tej usługi. No i pewnego rodzaju jednak zaufanie. Przy okazji tradycyjnie chciałbym przekazać gorące chrześcijańskie pozdrowienia od zboru Pana w Rybniku, do którego ja należę, czyli od tych braterstwa, którzy nie mogli tutaj przyjechać i być z nami. Oni wszyscy was bardzo serdecznie pozdrawiają i życzą wam błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Temat, jaki przygotowałem na tę godzinę, zatytułowałem Uzdrawiająca moc wdzięczności. Jest to druga i chyba ostatnia część tematu wdzięczności, który miałem wcześniej. Pierwsza część została wygłoszona w zborze w Bydgoszczy. Dzisiaj ta druga część i troszkę zapożyczę z tej pierwszej części. Także jakby ktoś miał okazję słuchać, to dzisiaj też będą pewne myśli, ale postanowiłem je przygotować trochę w innym wydaniu, w innym spojrzeniu. Dlaczego taki temat akurat dotyczący wdzięczności? Wybrałem taki temat, ponieważ zauważyłem ogromną, wielką rolę, jaką spełnia wdzięczność w życiu chrześcijańskim, w życiu ludu Bożego. I co jeszcze? Że czasami to uczucie może być przez nas niedocenione, jak wielką ma ono wartość. Wdzięczność najczęściej kojarzy nam się ze słowem dziękuję. I większość osób właśnie utożsamia z tym wdzięczność, że należy i trzeba po prostu podziękować. Natomiast rzeczywistość jest taka, że wdzięczność to coś więcej niż podziękowanie. Wdzięczność to stan serca. Jeśli taki stan serca osiągniemy, stan serca, stan ducha, który nazywamy uczuciem wdzięczności czy stanem wdzięczności, to zadziała na nas ta wdzięczność w specyficzny sposób. Jej moc będzie uzdrawiająca i zostaniemy bardzo wzmocnieni duchowo. Pierwsze pytanie, drodzy braterstwo, jakie na pewno tu się może nasunąć. Dlaczego to uczucie wdzięczności tak bardzo jest istotne i dlaczego tak bardzo ma niby wpływać na tego naszego wewnętrznego człowieka? Może to być zaskakujące, bo tak jak powiedziałem, ta wdzięczność może nam się kojarzyć z dobrym wychowaniem, z taką kulturą osobistą, więc co w tym takiego jest wyjątkowego, że aż temu trzeba poświęcić, powiedzmy, no, wykład albo coś więcej. Natomiast równie dobrze zaskakujący może być fakt, że wdzięczność jest najważniejszym elementem naszego charakteru. Nie dziwi was to, braterstwo? Dlaczego tak jest i z czego to wynika, że wdzięczność jest najważniejsza? Wynika to z zasady powstawania pierwszorzędnych łask charakteru. Brad Johnson, jak wiemy, pięknie nam opisał, w jaki sposób funkcjonuje charakter człowieka na podstawie tego, w jaki sposób funkcjonuje charakter Boga. I w jaki sposób powstają pierwszorzędne łaski charakteru. No bo skąd w człowieku na przykład takie zalety jak miłość, wiara, nadzieja? Skąd one się w nas biorą? Przecież się z nimi nie rodzimy, prawda? Dopiero mówimy, że pod wpływem jakichś doświadczeń, pod wpływem naszego starania rozwijamy dopiero te zalety w sobie. To skąd one się w nas biorą, skąd powstają? Te zalety, drodzy braterstwo, powstają w wyniku mechanizmu powstawania łask pierwszorzędnych. Pamiętamy, w jaki sposób się to odbywa? Te zalety mają odpowiednie źródła uczuć, czyli ośrodki uczuciowe, z którymi zostaliśmy stworzeni. Te ośrodki uczuciowe są, czy uczucia, w naszych mózgach. Jeśli te ośrodki uczuciowe, które w tych naszych mózgach są aktywne i w jakiś sposób nad nimi pracujemy, to powstają w wyniku tej naszej aktywności łaski pierwszorzędne. Trzeba zaznaczyć, bo są drugorzędne i trzeciorzędne, które powstają w inny sposób, ale pierwszorzędne właśnie w ten sposób powstają. Czyli na przykład wiara bierze się z takiego ośrodka, który mamy w mózgu, który Brad Johnson nazywa duchowością. Inne mają oczywiście inne źródła w swoich innych ośrodkach uczuciowych i tak te łaski wyższe i niższe, pierwszorzędne zaczynają się w nas tworzyć, mając swoje fundamenty, swoje podstawy. Jednak najważniejsza łaska charakteru, czy zaleta, to jest sprawiedliwość. Myślę, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Sprawiedliwość, o której Bóg mówi, że jest stolicą Jego tronu. I wiemy to nie tylko z tego wersetu, że tak Bóg mówi, że sprawiedliwość jest fundamentem mojego tronu, ale chociażby z samego faktu, jak wyglądała Arka Przymierza. Że ona również, tamta sprawiedliwość została wyróżniona jako wieko Arki Przymierza, ta ubłagalnia, która jest podstawą tych wszystkich innych przymiotów boskiego charakteru. I dla nas, drodzy braterstwo, ta sprawiedliwość, czyli najważniejszy element boskiego charakteru, wytwarza, czy zostało to przekazane w formie dwóch największych z kolei przykazań, jakie nas obowiązują, nas chrześcijan, czyli największej miłości do Boga i miłości do bliźniego. Powstając z tych dwóch przykazań, czy z tej sprawiedliwości, która jest fundamentem, dwie zalety charakteru, dwie łaski. Pobożność, miłość do Boga i miłość do bliźniego, jako nazywamy to miłością obowiązkową. I te dwa przykazania to fundament. No i teraz pytanie. Co jest tym ośrodkiem uczuciowym dla największej zalety charakteru, która się uwidacznia w przestrzeganiu tego największego przykazania? Co jest tym ośrodkiem uczuciowym, w wyniku którego budujemy naszą pobożność? Bo ona powstaje na bazie tego ośrodka uczuciowego. Jak, braterstwo, myślicie? Jak się z pewnością domyślacie? Jest to, cóż za zaskoczenie, wdzięczność. Tym ośrodkiem uczuciowym, na którym budujemy miłość do Boga, z całego serca, duszy, myśli i siły, jest nic innego jak właśnie wdzięczność. I że tak jest, to odczytajmy sobie szczególny werset apostoła Jana, ambasadora miłości, pierwszy list Jana 4,19, który dokładnie pokazuje nam, skąd się bierze nasza miłość do Boga. Pierwszy Jana 4,19. Miłujemy Boga, dlatego że pierwszy nas umiłował. Czyli miłujemy Go dlaczego? Dlatego, że On nas umiłował i to jako pierwszy. Więc nasza miłość do Niego jest odpowiedzią na Jego miłość do nas. Nasza miłość do Niego jest więc wyrazem wdzięczności za Jego miłość do nas, bo On nas pierwszy umiłował wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Niezaprzeczalnie, drodzy braterstwo, największą wartością nas jako chrześcijan to jest miłość Boża do nas. Otrzymaliśmy coś naprawdę wyjątkowego, bardzo cenny dar, którego nie można porównać z niczym innym, że najwyższa istota we wszechświecie obdarzyła nas swoim uczuciem, swoją miłością. I co więcej, całkowicie za darmo. Niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, w żaden sposób sobie na to nie zapracowaliśmy. Nasze najlepsze uczynki nie zasługują na taką miłość, jaką Bóg nas umiłował. Więc jeśli kocham Boga, to co to oznacza? Że dostrzegam Jego miłość do mnie. I druga rzecz, chcę Mu się odwdzięczyć za tą Jego miłość do mnie, moją miłością do Niego. A to drugie największe przykazanie, bo ono też wchodzi w skład tego, powiedzmy, co nazywamy sprawiedliwością. Gdzie ono ma swoje źródło? Również we wdzięczności, ale nie w bezpośredni sposób, tylko w pośredni. To drugie największe przykazanie jest pochodną tego pierwszego, czyli najwyższej miłości do Boga i polega ono na tym, że w miłości do Boga do mnie widzę, że nie jestem jedynym obiektem Jego miłości, ale że obiektem Jego miłości są wszyscy ludzie na ziemi. W związku z tym uruchamia to we mnie również podobną miłość do bliźniego, ale już na poziomie takiej, jaką mam miłość do samego siebie. I ten fakt, że to drugie przykazanie miłości bliźniego wynika z tego pierwszego, które jest oparte na wdzięczności, również mamy wyraźnie napisane o tym w liście apostoła Jana, 1 Jana 4,20. Czyli to jest kolejny werset, który tutaj cytowaliśmy. Dość mocny fragment, od razu zaznaczam. 1 Jana 4,20. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. O czym tutaj mówi apostoł Jan? Że jeśli naprawdę miłujesz Boga, to z założenia będziesz też miłował bliźniego. To idzie w parze. Jeśli miłujesz Boga, zawsze będziesz też miłował swojego bliźniego. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby było inaczej. Czyli nie ma takiej fizycznej możliwości, że ktoś miłuje Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata. Ma jakąś niechęć do niego. Jeśli nie miłujesz swojego brata, to na pewno też nie miłujesz Boga, choćbyś myślał i mówił, że Boga bardzo miłujesz. Jedno z drugim działa równolegle. Te dwa przykazania funkcjonują równolegle. Jeśli miłujesz Boga z założenia, ta wdzięczność, która jest w tobie uruchomiona, sprawi, że będziesz też miłował bliźniego. Natomiast właśnie u źródeł tych obu przykazań, tych obu zalet na charakteru, łask, leży nic innego jak wdzięczność. To ona odgrywa tą kluczową i zasadniczą rolę w naszym życiu. Jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli nasz fundament jest niestabilny, to nasz duchowy dom zaczyna się chwiać i jest podatny na uderzenia różnych wiatrów, różnych sztormów, różnych przeciwności losu. Może też dojść ostatecznie do tego, że się ten dom zawali. Jeśli z kolei przejawiamy tego ducha wdzięczności, to ten nasz wewnętrzny człowiek będzie z kolei bardzo silny i stabilny, bo mamy mocny fundament. I drodzy braterstwo, tak dokładnie się dzieje. Dokładnie tak to się dzieje w praktyce, że osoby, które przejawiają ducha wdzięczności, to osoby silne duchowo i osoby bardzo duchowo stabilne. A czy zastanawialiście się na tym, braterstwo, co to znaczy, że chrześcijanin jest silnym duchowo człowiekiem? Przecież tak naprawdę każdy z nas jest słaby, prawda? Czujecie się silni sami w sobie. Każdy z nas jest słaby i niedoskonały i grzeszny. Nasz Pan powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ani kroku naprzód nie zrobicie beze mnie. Apostoł Paweł z kolei pisze, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Czyli wtedy, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że sam w sobie jestem słaby, to wtedy tak naprawdę jestem silny, bo mogę korzystać z pomocy z zewnątrz, tej siły, która jest poza mną, bo we mnie jej po prostu nie ma. Czyli sam z siebie nie jestem silny, ale mam silnego Boga. To w Bogu jest moja siła i tylko w tym znaczeniu mogę być silny. W ten sposób to przedstawia nam również psalmista Dawid. Psalm 84, od 6 do 8. Psalm 84, od 6 do 8. Pierwszy werset z tego psalmu, z tego fragmentu. Błogosławiony człowiek, który ma swoją siłę w Tobie i w którego sercu są Twoje drogi. I zobaczcie, braterstwo, co ten psalm mówi, że taki człowiek jest błogosławiony, którego siła leży w Bogu. I nie polega to tylko na tym, że on jest po prostu silniejszy i już. I na tym się wszystko kończy. Ponieważ następne wersety nam mówią, co się w nim, w jego życiu zmienia. Że zmienia się cała perspektywa w tym momencie jego spojrzenia na różne sprawy życiowe, w których się obraca. Bo następne wersety mówią tak. Gdy idzie przez wyschłą dolinę, wydaje mu się obfitującą w źródła wody. Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrasta, aż ujrzy prawdziwego Boga na Syjonie. A więc to, co decyduje o, tak naprawdę o naszej duchowej sile, to nic innego, tej sile wewnętrznego człowieka oczywiście, to nic innego jak to, jak mocno jesteśmy połączeni ze źródłem naszej mocy, czyli z Bogiem. A co nas duchowo łączy z Bogiem, drodzy braterstwo? No na pewno jest to wiara. Oczami wiary możemy widzieć cały świat duchowy, którego się nie da zobaczyć oczami fizycznymi. Na pewno jest to też modlitwa. Co do tego nie ma wątpliwości, że kiedy rozmawiamy z naszym duchowym Ojcem, to mamy z Nim kontakt i w ten sposób też czerpiemy siłę. I na pewno jest to niezaprzeczalnie wdzięczność, która dostrzega i docenia wszystkie Boże błogosławieństwa. To, co Bóg robi w naszym życiu i co więcej, wytwarza w nas miłość do Niego, która bardzo mocno zacieśnia z Nim relacje. Ponieważ nie ma silniejszej więzi między dwoma inteligentnymi istotami. Czy to będą relacje międzyludzkie, czy między człowiekiem a Bogiem, jak właśnie miłość. To są uczucia, jeśli ona jest silna, praktycznie nierozerwalne. No dobrze, drodzy braterstwo, a jakbyście opisali człowieka, powiedzmy jakiegoś anonimowego chrześcijanina, który jest silny duchowo, w przeciwieństwie do na przykład takiego, który jest słaby duchowo. Można to jakoś rozróżnić, choćby dla samego siebie. Więc na pewno to obraz tego, czy jesteśmy słabi, czy jesteśmy silni duchowo, da nam obraz tego, nasza reakcja na różne sytuacje życiowe. Jaką postawę w nich zajmujemy. Bo jakąś postawę w każdej takiej sytuacji zajmiemy i w jakiś sposób zareagujemy. Jeśli jesteśmy silni duchowo, to znaczy, że staramy się zająć postawę zgodną ze Słowem Bożym. Że to, co mówimy, co robimy, pokrywa się ze Słowem Bożym. Natomiast jeśli działamy według własnych sił, czyli w domyśle według własnej słabości, bo sami ich nie posiadamy, to niestety, ale podejmiemy różnego rodzaju działania, które nie będą zgodne ze Słowem Bożym. W związku z tym będą nas wprowadzać różnego rodzaju problemy. Wtedy stajemy się tak naprawdę słabi duchowo jako chrześcijanie. I oczywiście trzeba jedno założenie tutaj też przyjąć. Jako grzeszni ludzie nigdy nasza postawa nie będzie, w tym życiu oczywiście, bo kiedyś będzie, ale w tym życiu nie będzie nasza postawa zawsze zgodna ze Słowem Bożym. Dlaczego? No bo też jesteśmy grzeszni i nie potrafimy tak idealnie postępować. Natomiast w jakimś stopniu musi się ona pokrywać, bo musimy dojrzewać i musimy z każdym rokiem przynosić jakby coraz większy rozwój charakteru i to pokrywanie się naszych reakcji z tym, tak jak mówi Słowo Boże, powinno być coraz lepiej widoczne dla nas samych. A ta część, gdzieś ona się nie pokrywa ze Słowem Bożym, powinna się pokrywać w naszych intencjach. Że chociaż upadam, to jednak w intencjach chciałem zrobić dobrze. Nie udało mi się, ale chciałem zrobić tak, jak mówi Biblia. Czym zatem widać słabość lub siłę chrześcijanina, drodzy braterstwo? W tym kontekście wdzięczności na pewno ją będzie widać w słabość, w narzekaniu. Przecież nie? Nie jest tak, że jak narzekamy, to jest to oznaka słabości duchowej tak naprawdę, bo co w ten sposób robimy? Możemy znaleźć oczywiście setki powodów do narzekań w ciągu dnia, ale możemy też znaleźć 10, 5. Nie musi być tak dużo, że jak ktoś dużo narzeka, to narzeka, a jak ktoś mało, to właściwie można przymknąć na to oko. Jeśli narzekamy, pokazujemy Bogu, nie podoba mi się to, co robisz. Nie podoba mi się to, co się w moim życiu dzieje. Nie chcę, żeby tak się działo. Wolałbym, żeby to wszystko wyglądało inaczej, więc może powinieneś to zmienić. Silny chrześcijanin z kolei na pewno okazuje zadowolenie, ponieważ w tych wszystkich sytuacjach, jakie go spotykają, zobaczy Boga, zobaczy opatrzność Bożą, nawet w sytuacjach, kiedy popełnia błędy, nawet kiedy coś mu się nie udaje, nawet kiedy ponosi pewne straty, tym wszystkim przejawia pewnego rodzaju zadowolenie. Nadmierna troska i zamartwianie się sprawami bieżącymi to z pewnością jest też oznaka duchowej słabości chrześcijanina. Bo jeśli on sam próbuje nieść ciężar trosk, które dźwiga, coś się dzieje, coś się wydarzyło, czegoś się obawia, to co to znaczy? To znaczy, że on niesie ciężar, którego nie jest w stanie unieść. Sam nie jest w stanie tego unieść, bo jest słaby. Mówiliśmy o tym. Jedynym sposobem na niesienie tych trosk jest przerzuć swoje troski na Boga. On ci pomoże je nieść. Jeśli ci się to uda, jeśli właśnie taka jest twoja postawa, to wtedy korzystasz z tej siły, którą daje ci Bóg. I wtedy można powiedzieć, że jesteś silny duchowo chrześcijanin. W tym momencie również pozyskujesz pokój, którego nie jest w stanie pojąć żaden rozum. Słabość na przykład występuje również wtedy, kiedy ktoś prosi cię o przysługę, bo tych sytuacji mogę tutaj więcej wymieniać. Zaraz je skończę. Kiedy ktoś prosi cię o przysługę, a ty wiesz, że nie powinieneś mu tego robić, bo na przykład tracisz na tym duchowo, w jakiś sposób ograbia cię to duchowo, albo na przykład spełniasz tylko jego zachcianki, a nie rzeczywiste potrzeby. I on cię prosi o przysługę, a ty nie potrafisz mu odmówić, bo w jakiś sposób sobie myślisz wtedy, a co on pomyśli o mnie, jak ja mu odmówię? Co on będzie myślał, co on będzie o mnie mówił? I to jest, drodzy braterstwo, też postawa, która wskazuje na to, że słabość jest w naszych sercach. Nasz wewnętrzny człowiek jest słaby, bo nie potrafimy pewnych rzeczom przeciwstawić. Silny chrześcijanin ma ustalone priorytety i wie, komu służyć. Wie, komu chce się podobać i wie, na czym ta prawdziwa służba będzie polegać. Kiedy ktoś obmawia kogoś i niszczy jego dobre imię, myślicie, braterstwo, że to jest oznaka siły duchowej chrześcijanina, czy może jego słabości? Ja myślę, że to jest oznaka słabości, żeby zniszczyć dobre imię jakiegoś człowieka. Nic przyjemnego, prawda? A szczególnie dla tego, który to czyni. Podobnie ten, który wierzy w takie obmowy, czyli uprzedza się do drugiego brata, do drugiego człowieka w jakikolwiek sposób i z tym uprzedzeniem o dziwo potrafi żyć wiele, wiele lat i cały czas żyje uprzedzeniem do drugiego. Chowanie urazy, gorzkość, niechęć są zwiastunem słabości duchowej. W silnym człowieku nie da się wzbudzić takiego uprzedzenia. On w ogóle nie ma potrzeby ani chęci obmawiać kogokolwiek, ponieważ on jest człowiekiem wdzięcznym o wdzięcznym sercu. I jeśli postępuje zgodnie z Bożymi zasadami, to on nie da się uprzedzić do drugiego człowieka. Ma swoje zdanie, ma swój osąd, niezależny od tego, co mówią inni. Słabi duchem jesteśmy na przykład, kiedy się z byle powodu obrażamy na kogoś. Kiedy pojawia się zazdrość w czyimś sercu, bo ktoś ma coś, czego ktoś inny nie posiada. Kiedy ktoś działa z zasadą wet za wet. Jak on mi odmówił wtedy, kiedy go o coś prosiłem, to teraz jak on do mnie przyjdzie, to ja mu odmówię. Kiedy jesteśmy skłonni, aby wybrać to, co ten świat oferuje, kosztem tego, co oferuje Bóg. Kiedy twoje życie, twoje dni są przepełnione na przykład zniechęceniem. Są przepełnione brakiem motywacji, jakimś ciągłym przygnębieniem. Czujesz jakąś duchową apatię. Jesteś bardziej może kłębkiem nerwów niż oazą spokoju. I pod koniec dnia, tygodnia, miesiąca, może nawet roku stwierdzasz, że niby wszystko dobrze, ale tak naprawdę to w twoim życiu niewiele się dzieje. Tę listę tych różnych sytuacji możemy tutaj oczywiście mnożyć. Każdy z nas dla siebie. Ale dzięki takiej analizie, włączając również i mnie, ja też ją przeprowadzam na sobie, pomożemy odpowiedzieć na pytanie, jaka duża jest ta moja siła duchowa. Czy jestem silnym duchowo chrześcijaninem? Czy korzystam z tej mocy Bożej, czy może jednak nie? Ponieważ tak jak mówiliśmy, te reakcje, te nasze postawy na różnego rodzaju typu sytuacje będą nam o tym mówić. Ale nawet jeśli bracie lub siostro, odpowiesz sobie na to pytanie negatywnie i stwierdzisz tak, uczciwie muszę powiedzieć sam dla siebie, jestem słabym chrześcijaninem. W moim życiu nie powinno tak wyglądać, jak wygląda obecnie. To każdego dnia możesz zmienić tę sytuację. I każdego dnia możesz zastosować wiele Bożych zasad, aby stać się naprawdę silnym duchowo dzieckiem Bożym. I dzisiaj chciałbym was zachęcić, drodzy braterstwo, do praktykowania czegoś, co da wam bardzo dużo siłę. Więcej niż można by oczekiwać. I przezwycięży te wszystkie słabe punkty, słabe miejsca, słabe obszary naszego chrześcijańskiego życia. A tę wielką siłę i moc daje wdzięczność. Uczucie, które jeśli będziemy praktykować, spowoduje, że to uczucie, jeśli będziemy je praktykować i posiadać w naszym sercu, spowoduje, że te wszystkie rzeczy, które ja wymieniłem tutaj, zostaną wykreślone. Od narzekania przez jakąś chęć obmowy niszczenia po duchową apatię, zniechęcenie i przygnębienie. Te rzeczy po prostu znikną z naszego życia. I zmieni się na tyle dużo w naszym życiu, że nie tylko uzyskamy pewnego rodzaju stabilność, równowagę i siłę, ale zmieni się perspektywa naszego spatrzenia na wiele innych sytuacji, na wiele rzeczy, na wiele innych osób. Zgodnie z tym, co mówi psalm, który przeczytaliśmy, gdy będziesz szedł przez wyschłą dolinę, to co się będzie działo? Będzie ci się wydawać krainą obfitującą w źródła wody. Coś niesamowitego, prawda? Wdzięczność ma tę uzdrawiającą moc, która może nie rozwiąże wszystkich twoich problemów, ale myślę, że rozwiąże zdecydowaną większość z nich. Może nie sprawi, że trudne doświadczenia znikną albo staną się łatwe. Może nie sprawi, że będziesz mniej cierpiał, ale w tym wszystkim będziesz miał dużo więcej siły, niż gdybyś tej wdzięczności nie posiadał i będziesz mógł je przejść zwycięsko. Oprócz różnych wersetów, które tutaj za chwilę przytoczę, skąd wiemy, że tak się dzieje, że ta wdzięczność tak właśnie funkcjonuje? Bohaterowie Starego Testamentu, bohaterowie Nowego Testamentu, bohaterowie wieku Ewangelii to ludzie, którzy emanują duchem wdzięczności. Gdybyście, braterstwo, się tak zastanowili i przejrzeli pod tym kątem właśnie ich życie, to byście zobaczyli, poczynając na przykład od naszego Pana, to do tego nikt nie ma wątpliwości, że to jest człowiek, który emanował duchem wdzięczności. Po prostu ten duch w nim był. Król Dawid na przykład. Przecież jego psalmy i psalmy nie tylko jego, bo on nie wszystkie psalmy napisał, to są hymny wdzięczności, hymny uwielbienia dla Boga, pochwalne chwilmy Boga. Autorzy tych psalmów oddają Bogu chwałę, czyli wdzięczność tak naprawdę za to wszystko, co Bóg dla nich robi i kim dla nich jest. No i apostoł Paweł również może być dla nas takim pięknym przykładem, bo jak się czyta jego listy, to czytamy głównie pod kątem doktrynalnym, co on tam napisał. Ale gdybyście, braterstwo, pod tym kątem zajrzeli, to byście zobaczyli, jak często apostoł Paweł wyraża wdzięczność do Boga za wszystko, co się dzieje właściwie. Za tych braci, za tamtych braci, za tego brata, za różnego rodzaju sytuacje. I tak naprawdę ta wdzięczność staje się w tym momencie tłem do jego listów. To jest człowiek, który, jak wiemy, kiedy za coś dziękuje, apostoł Paweł, jemu podobni, to nie są tylko słowa, tylko to jest właśnie duch wdzięczności. Bo do posiadania takiego ducha właśnie nas osobiście zachęca w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:18. Te wersety na pewno bardzo dobrze znacie, ale i tak je odczytam. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, Jezusie względem was. Czyli jaka jest wola Boża w stosunku do nas? Różne są wersety, które mówią, jaka ona jest, ale ten werset wyraźnie pokazuje, że Bóg chce, żebyśmy, taka jest Jego wola, dziękowali Mu za wszystko. I Filipian 4:6-7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. A więc jaki element tu występuje w tym wersecie, w tym fragmencie? Dziękczynienie. I pytanie, co by było, drodzy braterstwo, gdybyśmy powierzali nasze troski i nasze prośby Bogu, ale bez tego dziękczynienia, czyli bez wdzięczności. To ten pokój, o którym mówi apostoł Paweł, który przekracza wszelkie zrozumienie, stałby się naszym udziałem czy nie? Dawalibyśmy, robiliśmy to wszystko, co tu jest napisane, ale bez dziękczynienia. Zdecydowanie nie. I zaraz sobie o tym powiemy. Ale co jednak łączy te wszystkie osoby, tych wszystkich bohaterów, którzy przejawiają tego ducha wdzięczności? Że to są na pewno bardzo silne i stabilne charaktery. To tego nie ma wątpliwości. Trudy, które przychodził apostoł Paweł, to myślę, że ich było tak dużo, że gdybyśmy do wszystkie nasze doświadczenia, tak jak my siedzimy na tej sali, wrzucili do jednego worka, to przypuszczam, że jego doświadczenia były i cięższe, i było ich więcej. Wielu powiedziałoby, no to proste jest, drodzy bracie, co ty mówisz. Jeśli Bóg daje komuś swoją moc, jeśli ktoś jest silny duchowo, to on rzeczywiście ma powód do wdzięczności. Ma za co dziękować Bogu. Tak to działa? Powiem wam, braterstwo, że działa dokładnie odwrotnie. To nie silny charakter tworzy i uruchamia w nas wdzięczność, ale to wdzięczność tworzy w nas silny charakter. Jak więc to się dzieje, że duch wdzięczności, jeśli go posiadamy, staje się źródłem duchowej siły? I odbywa się to w zupełnie naturalny sposób, czyli występuje tutaj klasyczne zjawisko szklanka do połowy pusta albo do połowy pełna. Czyli w różnych sytuacjach życiowych możemy zająć jedną z dwóch postaw w kontekście tego tematu. Znaleźć coś, co spowoduje, że będziemy czuć się rozgoryczeni, rozżaleni, zawiedzeni, że będziemy narzekać, doszukiwać się na przykład braków i wad w innych, krytykować ich i osądzać, albo przeciwna temu postawa, czyli każdej sytuacji możemy znaleźć też Boże błogosławieństwo. To, w jaki sposób On się nami opiekuje, w jaki sposób Jego opatrzność działa nad nami, możemy też zobaczyć w naszym otoczeniu ludzi, którzy nam sprzyjają, którzy chcą nam pomóc, którzy chcą być z nami w różnych trudnych naszych sytuacjach, a więc widzimy też wszystko, co otrzymaliśmy od Boga i jak wiele tego jest, jak wiele posiadamy. Czyli mamy tą dwie postawy. Pierwsza narzekająca, szklanka do połowy pusta, i pozytywna, zadowolona, szklanka do połowy pełna. Jak myślicie, braterstwo, do której z tych postaw jesteśmy jako ludzie bardziej skłonni? Oczywiście do tej pierwszej, tak? Jako ludzie grzeszni, niedoskonali, bardzo nas ciągnie zawsze do tej pierwszej postawy, żeby widzieć tą szklankę do połowy pustą. A my jako Polacy po prostu jesteśmy liderami w tych sprawach. Narzekanie jest chyba naszą cechą narodową. Pomimo tego, że wszystko może się komuś dobrze układać, prawda? Nie ma specjalnych trudności. Tak w miarę to życie leci płytko, bez żadnych problemów, to jednak zawsze znajdzie się coś, co nie jest tak. Zawsze znajdzie się coś, co nie pasuje. Niby wszystko dobrze, ale jest zawsze jakieś ale. To, co decyduje z kolei o tym, co decyduje o jednej lub drugiej postawie, tak? Na co się ukierunkowujemy, no to właśnie to, na co się ukierunkowujemy, czyli na czym dokładnie koncentrujemy naszą uwagę. To, na czym koncentrujemy naszą uwagę, zadecyduje o tym, jakie będą nasze myśli i jakie będą nasze uczucia. Bo jak myślisz w swoim sercu, taki będzie twój wewnętrzny człowiek. I od tego będzie właśnie zależeć, czy będzie on słaby, czy będzie on silny. Ale to ja decyduję o tym, na co ukierunkowuję moją uwagę, na czym chcę się koncentrować. Postawa wdzięczności wynika z mojej decyzji, z mojego wyboru. Wybieram od tej chwili, że do wszystkiego, co będę robił, dokładam zawsze wdzięczność, uczucie wdzięczności. I na tym chcę się skoncentrować. Człowiek wdzięczny zawsze skupia się na tej części szklanki, która jest pełna. On oczywiście widzi tą część pustą, ale nie koncentruje się na niej. Nie na niej koncentruje swoje uczucia. Swoje uczucia koncentruje na tym, na słowach, które Bóg kiedyś powiedział do Mojżesza, które brat Wiktor wczoraj zacytował. Co masz w swojej ręce? Skoncentruj się na tym, co masz w swoich rękach. Bóg nie pytał Mojżesza, a czego nie masz w swoich rękach? Może byś wymienił rzeczy, których nie masz. Zwróć uwagę na to, co masz, co posiadasz, czym ty naprawdę dysponujesz. Czyli zamiast narzekać i ubolewać nad tym, czego nie mam, mogę być wdzięczny za to, co mam. Zamiast być rozczarowanym z powodu tego, co inni mi nie dają, a według mnie powinni mi dawać, mogę zrezygnować z tych oczekiwań i być wdzięczny za wszystko, co otrzymuję. Wdzięczność po prostu wypiera te wszystkie złe, negatywne uczucia i cechy, które nam towarzyszą wtedy, kiedy jej nie ma. I ta prostota działania tego mechanizmu polega oczywiście na tym, że w naszych sercach nie mogą się jednocześnie znajdować dwa przeciwstawne uczucia. Oczywiście czasami mogą. Są takie wyjątki, że te dwa przeciwstawne uczucia się znajdują, ale w takich sytuacjach, powiedzmy, oczywistych nie. Nie mogę być głodny i najedzony jednocześnie, prawda? Albo szczupły i, powiedzmy, przy kości w tym samym momencie. Nie może taka sytuacja się zdarzyć. Tak samo nie mogę być jednocześnie słaby i silny. Nie mogę być jednocześnie zgorzkniały i w tym samym momencie, w stosunku do tej samej sytuacji, radosny. Nie mogę odczuwać strachu i być spokojny. Nie mogę być rozczarowany i jednocześnie usatysfakcjonowany. Nie mogę być w tym samym momencie zadowolony i narzekający. Proste, prawda? Tak to właśnie działa, drodzy braterstwo. Jednak jest w tym wszystkim jedna istotna rzecz, którą powiedzieliśmy sobie na początku. Że wdzięczność, żeby zadziałała, żeby ten jej mechanizm zadziałał na nasz charakter i na nasze serce, nie może być okazjonalna. Czyli musi być stanem ducha. Musi się przejawiać w naszym duchu. I to właśnie daje nam prawdziwą siłę ducha. Czyli powinna być ona stanem domyślnym naszych serc. W praktykowaniu wdzięczności chodzi o to, żeby jej nie przeżywać raz na jakiś czas, od święta, ale na co dzień, a właściwie w każdej chwili. Więc jeśli chcesz uzyskać tę uzdrawiającą moc wdzięczności, musisz każdego dnia, w każdej chwili zawsze dostrzegać Boże błogosławieństwa i na nich koncentrować swoją uwagę. A jest tego tak wiele, że każdy z nas jest po prostu otoczony tymi, pływamy w Bożych błogosławieństwach. I stąd właśnie apostoł Paweł w kilku miejscach mówi nam o tej ciągłej, nieustającej wdzięczności, czyli o stanie ducha, w którym się ta wdzięczność przejawia. Na przykład kolejny werset, Efezów 5:20. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albo Kolosan 2:7, równie piękny werset. Usiłujcie też zapuścić w nim korzenie waszego życia. Zobaczmy, braterstwo. zapuścić w nim korzenie naszego życia, na trwale połączyć się ze źródłem naszego życia i ze źródłem naszej siły. Na nim opierajcie wszystko, umacniajcie waszą wiarę zgodnie z tym, czego was nauczono i bądźcie zawsze pełni wdzięczności. Zauważyliście, braterstwo, czym, jakimi epitetami, nie wiem, czy nie jestem polonistą, ozdabia apostoł Paweł wdzięczność, uczucie wdzięczności? Dziękujcie Bogu za wszystko, zawsze, bądźcie zawsze pełni wdzięczności. Nie trochę tej wdzięczności, nie połowę. Pełni bądźcie zawsze wdzięczności, czyli apostoł Paweł mówi o tym duchu, że ta wdzięczność powinna być w naszych sercach stale. I tu dochodzimy do naszego największego problemu, jaki mamy w związku z odczuwaniem wdzięczności. Ten problem jest wyraźnie widoczny w historii naszego Pana, który spotkał 10 trędowatych. Nie będę o tym mówił, bo to nie jest mój cel, ale sygnalizuję, że on tam też występuje. Nasz problem, czyli problem niedoskonałych ludzi, niedoskonałych chrześcijan, polega właśnie na tym, że nie dostrzegamy tych wszystkich błogosławieństw. Poczynając od tych najmniejszych, aż czasami nawet do tych wyjątkowych, które się pojawiają w naszym życiu. W związku z tym, skoro ich nie dostrzegamy, nie koncentrujemy na nich swoją uwagę, to co? To też za nie nie dziękujemy. W związku z tym wdzięczność staje się uczuciem rzadkim, okazjonalnym, a nie jest stałym uczuciem naszego serca, tylko występuje sporadycznie. Dlaczego tak się dzieje, drodzy braterstwo? Przyczyna tego jest prozaiczna. Przyzwyczajamy się do tego, co posiadamy. I z czasem przestajemy już na to zwracać uwagę. A jak przestajemy na to zwracać uwagę, to też przestajemy to doceniać. To jest taka nasza ludzka tendencja, że na początku widzimy szklankę do połowy pełną i się cieszymy. Dlaczego się cieszymy z tej szklanki do połowy pełnej? Bo wcześniej to ona była całkiem pusta. I nagle się okazuje, że lud Boży, prawda, Biblia, społeczność napełniły tą szklankę do połowy. Jest wielka radość. Ale potem jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby się bardziej koncentrować na tej szklance, na tej części pustej. I niezmiennie za czymś gonimy. I nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. I wówczas też nie okazujemy za to, co mamy wdzięczności, bo jej po prostu nie odczuwamy. Dopiero takie niecodzienne rzeczy, które mogą się wydarzyć, coś wyjątkowego się zdarzy w naszym życiu, naprawdę coś wyjątkowego, to na pewno odczuwamy też za to wdzięczność. I wychwalamy Boga za to, że coś takiego się przydarzyło w naszym życiu i widzimy Jego opatrznościową rękę. Ale niecodzienne rzeczy zdarzają się rzadko. W związku z tym nasza wdzięczność staje się okazjonalna. I to nie jest dobrze. Bo w takiej sytuacji, w tym miejscu, gdzie jej nie ma, co się zaczyna pojawiać? No jest taka próżnia, prawda, która się czymś wypełnia. Pojawia się, zaczyna się w to miejsce wypełniać szeroki wachlarz tych różnych negatywnych uczuć, które sprawia, że zaczynamy słabnąć duchowo i zaczynamy się duchowo źle czuć. Potrzebuję tego, potrzebuję tamtego, przydałoby się to, przydałoby się jeszcze tamto, tego nie mam i tamtego nie mam. No dobrze, może rzeczywiście czegoś tam nie masz, ale czy potrafisz wymienić rzeczy, które masz? Czy zastanawiasz się nad tym i doceniasz, jak wiele posiadasz? Czy jesteś za to Bogu rzeczywiście wdzięczny? Więc wyobraź sobie, że nie masz tych rzeczy, które masz obecnie. Albo jeszcze lepiej, tracisz te rzeczy, które posiadasz. Tracisz zdrowie, pieniądze, pracę. Wyobraź sobie, że nie masz, że tracisz jedną albo kilka z tych rzeczy, które masz obecnie. I co się dzieje, kochani, wtedy, kiedy coś tracimy? Wtedy zaczynamy dopiero to doceniać, prawda? Kiedy coś tracimy, najczęściej wtedy zaczynamy to doceniać. Dopóki to mamy, nie zwracamy na to uwagi. Traktujemy je to jako rzeczy normalne, oczywiste, codzienne. Po prostu są z nami i już należą się nam w jakiś sposób. Zapracowaliśmy na nie. Ale w momencie, kiedy coś tracimy, zaczynamy dostrzegać wartość tych rzeczy. Na przykład mąż, który całe życie źle traktuje swoją żonę i nie szanuje jej. Kiedy ją doceni, jak myślicie, braterstwo? Kiedy ona umiera. I wtedy na jej pogrzebie będzie bardzo ją płakiwał. I może przyniesie tyle kwiatów, że przez całe życie ona tyle kwiatów od niego nie dostała. Ale kiedy była, nie doceniał jej, nie szanował jej w jakiś sposób. Nie liczył się z nią specjalnie. Człowiek, który nie dba o swoje zdrowie, kiedy je doceni? No wiadomo kiedy. Kiedy to zdrowie po prostu straci. Biblijne przykłady również nam pokazują tę właśnie zasadę. Pamiętacie, braterstwo, kto w Starym Testamencie nie docenił pewnej rzeczy, dopóki jej nie stracił? To był oczywiście Ezaw. Mamy o tym napisane w Nowym Testamencie z kolei, jak bardzo on tego żałował. Wiecie przecież, że gdy potem pragnął uzyskać błogosławieństwo, nie został wysłuchany. Nie zdołał już odmienić myśli ojca, choć domagał się tego ze łzami. Jest w tym również lekcja dla nas, drodzy braterstwo, żebyśmy nigdy nie sprzedali naszych duchowych wartości za miskę zupy, czyli za rzeczy bezwartościowe w tym momencie i nie zaczęli ich doceniać wtedy, kiedy na przykład je tracimy. Jak tego uniknąć, takiej sytuacji? Doceniać i okazywać wdzięczność za to, co posiadasz wtedy, kiedy to posiadasz, a nie wtedy, kiedy za to tracisz. Pewien chrześcijanin napisał tak. Znalazłem piękny przykład, którym się braterstwu chciałem podzielić. Kilka lat temu byłem w Afryce i po powrocie byłem zaskoczony swoją własną reakcją. Zacząłem dostrzegać wodę. W Afryce mieliśmy bardzo utrudniony dostęp do wody pitnej. Czasami jej w ogóle nie było. A teraz odkręcałem kurek i za każdym razem byłem oszołomiony. Leci woda. Zapalałem światło i za każdym razem ogarniała mnie wdzięczność i szczęście, bo miałem jasno w pokoju. Lecz po jakimś czasie przestałem to dostrzegać. Więc umieściłem małe naklejki na włączniku i na kranie, żeby stale mieć świadomość, jak wiele posiadam. Tacy jesteśmy z natury braterstwa, czyż nie? Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Ktoś z was odczuwa wdzięczność za to, że macie wodę w domu? Albo że macie światło? I nie tylko po prostu wodę, prawda? Macie też ciepłą wodę, macie lodówkę, nie tylko światło, lodówkę. Możecie przechowywać żywność, która jest dla nas bardzo łatwo dostępna. Ona po prostu jest na wyciągnięcie ręki. Idziesz do sklepu, kupujesz. Masz wygodne łóżko, umiesz czytać, masz książki. A jak masz słaby wzrok, to co? To idziesz kupić sobie okulary. Nie musisz się męczyć tak jak apostoł Paweł, bo masz kogoś, kto ci w tym pomoże. Jak ci się coś stanie, masz lekarza, który cię do tego zdrowia spróbuje doprowadzić ponownie. Nawet karetka pogotowia jest w stanie po ciebie przyjechać. To możemy listę tego, co ja tu teraz wymieniłem, możemy wymieniać od rana do późnego wieczora. I nie skończymy, drodzy braterstwo. Posiadanie tych wszystkich rzeczy nie jest oczywiste i nie jest naturalne nawet w dzisiejszych czasach. To nie jest takie oczywiste, że to nam się w jakiś sposób należy. Ale wyobraź sobie teraz, drogi bracie i droga siostro, że tego wszystkiego nie masz. Jak trudne i uciążliwe staje się w tym momencie nasze życie, prawda? Wyobraź sobie, że nie masz wody. Musisz po nią iść 2-5 kilometrów i nie jesteś w stanie przynieść wszystkiego na jeden dzień. Musisz 3 razy dziennie iść po tą wodę. I są takie rejony w świecie, gdzie tak po prostu jest. Albo że ulegniesz wypadkowi, albo twoja bliska osoba ulegnie poważnemu wypadkowi i nie ma nikogo, kto by pomógł. Może być taka sytuacja. O ile bardziej byśmy doceniali to wszystko wtedy, co posiadamy, gdybyśmy to stracili. Ale nawet wówczas, gdybyśmy stracili te pewne rzeczy, to i tak znajdziemy wiele powodów do tego, żeby być wdzięczni Bogu tej innej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, bo będziemy mogli zauważyć, że Bóg dba o wszystkie nasze sprawy bez względu na okoliczności, w jakich się znajdziemy i bez względu na to, w jakim jesteśmy położeniu. I kiedy przygotowywałem ten wykład, wpadła mi do głowy taka, do telefonu mi wpadła taka sentencja, którą ktoś mi przysłał i przeczytam ją wam, braterstwo. Twoja nudna praca to marzenie bezrobotnego. Twój mały domek to marzenie bezdomnego. Twoje małe pieniądze to marzenie kogoś, kto nie ma nic. Twoje niespokojne dziecko to marzenie tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Zawsze bądź wdzięczny za to, co posiadasz. I tu nie chodzi o to, drodzy braterstwo, żeby się tak ciągle porównywać do tych, co mają mniej. Nie chodzi o takie porównanie. Tu chodzi o to, że przez takie porównanie możesz zobaczyć, jak wiele posiadasz. Jak naprawdę bardzo dużo Bóg ci błogosławi cię właśnie w ten sposób lub w inny sposób i możesz Mu za to okazać wdzięczność. Posiadać to stałe uczucie wdzięczności, które będzie towarzyszyć wszystkim twoim czynnościom każdego dnia. Znacie, braterstwo, na pewno takiego człowieka, który się nazywa Nick Vujicic. To jest chrześcijanin chyba z Australii, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnie kraju, który się urodził inwalidą, jest kaleką. Nie ma rąk ani nóg. Urodził się już w takim stanie. I wiecie, drodzy braterstwo, to jest jeden z najbardziej pozytywnych chrześcijan, może nie najbardziej, ale pozytywnych, powiedzmy, których widziałem kiedykolwiek. I zobaczcie, co on napisał. Nie mam rąk ani nóg, ale jestem bardzo wdzięczny, że mam coś podobnego do stopy. Jednak tam ma pewien element, kawałek jakby stopy przyczepiony do tego tułowia. Były w moim życiu chwile, kiedy patrzyłem na swoje życie i myślałem, że nie mogę zrobić tego i nie mogę zrobić tamtego. Kiedy miałem 8 lat, podsumowałem swoje życie i pomyślałem, że nigdy się nie ożenię. A gdybym nawet miał żonę, to nigdy nie będę mógł ją trzymać za rękę, bo nie mam rąk. Nigdy nie będę miał pracy, nie będę miał celu w życiu. Ale kiedy wciąż koncentrujesz się na rzeczach, które chciałbyś mieć, to w pewnym sensie zapominasz o tym, co masz. Wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi, jak to możliwe, że się tak uśmiechasz? Naprawdę trzeba go zobaczyć, jak ktoś nie miał okazji go widzieć, to trzeba zobaczyć. Nie wiem, wydaje mi się, że on się tylko tak do kamery nie uśmiecha, że w rzeczywistości jest takim pozytywnym człowiekiem. Tak optymizm z niego bije, taka motywacja, taka radość, że ludzie go pytają wręcz o to, jak ty to robisz, że pomimo tego, że nie masz rąk i nóg, cały czas się uśmiechasz. Cóż, pierwszą z kluczowych zasad, jaką stosuję, jest bycie wdzięcznym Bogu. Dzięki temu zauważyłem nową, świeżą perspektywę w życiu. Być wdzięcznym i nigdy się nie poddawać, to dało mi siłę, aby pokonać wszystko, co stoi przede mną. A gdybyśmy my nie mieli rąk ani nóg, albo w wyniku jakiegoś wypadku stracilibyśmy ręce, to mamy jakąś świadomość wtedy, że też już żony za rękę nie potrzymasz, bo nie masz tych rąk. Ale mamy też to braterstwo. Mamy to wszystko. Możemy to używać, możemy to wykorzystywać. No to idźmy jeszcze dalej w takim razie. Gdy budzisz się rano, zastanawiasz się, co cię obudziło i jak się czujesz? Czy na przykład, kiedy budzisz się rano, to obudził cię ból? Z reguły nie budzi nas ból, prawda? Z reguły budzi nas budzik, który jeszcze mamy nastawiony w komórce, który sobie kupiliśmy. Ale gdybyśmy spytali osoby, które są w szpitalach albo u schyłku swojego życia, jaką radością byłoby dla nich obudzić się nie z powodu bólu. Jestem wdzięczny więc Bogu za ten moment, za tą chwilę, z której doświadczam, z powodu tego, bo to jest taka chwila, o której wiele osób marzy w swoim życiu. Bezbolesne rozpoczęcie dnia. A jeśli spojrzysz szerzej, okaże się, że pewnie znalazłbyś setki milionów osób na całym świecie, których marzeniem byłoby doświadczenie jednego takiego poranka jak twój, jednego tygodnia takiej pracy jak twoje, jednego takiego posiłku, jaki spożywasz z rodziną jak twój, jednego takiego bezpiecznego wieczoru, który też może z żoną spędzasz jak właśnie ten twój wieczór. Jeśli patrzymy, drodzy braterstwo, bardzo wąsko na każdą chwilę naszego dnia, to rzeczywiście można powiedzieć, że niczego w nich nie widać i nic nie dzieje się, nic niezwykłego. Wszystko jest normalne, wszystko jest powszednie, takie jak każdego dnia i w związku z tym, co się dzieje, staje się niezauważalne. A co za tym idzie, niedoceniane. A co za tym idzie, nie zostaje uruchomiona w nas wdzięczność za te wszystkie bieżące sprawy. I przez to staje się ta wdzięczność okazjonalna, więc nie spełnia swojej roli. Ale ktoś może powiedzieć, no bracie, tak mówisz o tych codziennych rzeczach, przecież rzeczywiście to jest normalne. Czy mam rzeczywiście przykładać do tego wdzięczność? Apostoł Paweł mówi, że tak, żeby tak właśnie robić. W pierwszym liście do Koryntian 10:31, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego z tych zwykłych, codziennych spraw robicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I o czym on tutaj mówi? O tym, że ja muszę jeść w jakiś szczególny sposób, jakąś etykietę, ten stół ma ładnie wyglądać, sztućce talerz i w sposób odpowiedni mam jeść, czy pić, spożywać posiłek i w ten sposób przynoszę Bogu chwałę przez sposób jedzenia? On pisze o tym, że nawet jak jesz czy pijesz, takie zwykłe czynności, które wykonujesz, powszednie, które występują każdego dnia, nie tylko jeśli pijesz, ale wszystko inne, coś podobne do tego, oddawaj w sercu Bogu za to chwałę, dziękuj Mu za to, bądź wdzięczny. To psalmista mówi nam dokładnie to samo. Jak wstaję, pierwszą rzecz moją myślą, to akurat jest z mojego postanowienia porannego, ale możemy znaleźć w psalmach, że się budzi o poranku z wdzięcznością w sercu do Boga. Albo Psalm 4:9, spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. A więc on się kładzie z duchem wdzięczności spać, bo wie, że Bóg nad nim czuwa, że dzięki Bogu mieszka bezpiecznie i z tym samym duchem wdzięczności się budzi następnego dnia. Wyraża za to Bogu wdzięczność. Ale zobaczmy z kolei w tych różnych innych sytuacjach, jak te normalne rzeczy nam powszednieją, normalne w cudzysłowie. I jak bardzo szybko zauważamy wtedy to, co nam się nie podoba jednak w naszym życiu. To bardzo chcielibyśmy zmienić i to nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. I wychodzisz rano do pracy i co widzisz? Znowu pada. Już trzeci dzień. I samochód w zimie muszę odświeżać. Odśnieżałem go już dwa razy, a wiem, że jutro też go będę musiał odśnieżać. A szef w pracy potraktował mnie bardzo źle. I w drodze do domu z powrotem utknąłem w korku. I o dziwo o takich rzeczach myślicie, braterstwo, przez chwilę, tak na zasadzie, okej, wydarzyło się, dobrze, idę dalej. To są no, rozważania, potem wielogodzinne rozważania w naszych umysłach. Co więcej, wracamy do domu i dzwonimy do naszych bliskich, żeby się podzielić z tym, co nas przykrego w domu, pracy, czy tam na ulicy spotkało. Przecież jak on mógł mnie tak potraktować? Jestem oburzony. Nie powinien mnie tak potraktować mój szef w pracy. A ci ludzie to po prostu nie potrafią jeździć. No kompletny brak wyobraźni, żeby takie korki powodować. Czyż tak nie jest, drodzy bracia? Myślę, że każdy taką historyjkę znajduje w swoim życiu. I to nie jedną. A więc siła wdzięczności wynika z tego, że masz ją stale w swoim sercu. Widzisz to, co posiadasz. Wszystkie te powszednie, normalne rzeczy doceniasz i w duchu dziękujesz za nie Bogu. Twój wzrok jest skierowany cały czas na źródło twojej mocy, na źródło wszelkiego dobrego daru, na twojego Ojca, który jest w niebie. Wtedy twój wewnętrzny człowiek napełnia się tą siłą, tym światłem Bożej łaski, mocy i co najważniejsze, uruchamia się w nim wielka miłość do Boga, która jest silną więzią, która zapuszcza głęboko korzenie właśnie w tym naszym wszechmogącym Ojcu. A teraz piętro wyżej pójdźmy, drodzy braterstwo. Jest trudniejszy etap, jeśli chodzi o okazywanie wdzięczności. Bo te wszystkie rzeczy, które tu mówimy, to są te właśnie dobre rzeczy, które nas spotykają. Miłe, przyjemne, które czasami po prostu nie doceniamy, ale warto je jednak doceniać i warto się na nich skoncentrować. Natomiast dużo trudniejszym jest etapem, to jest okazywanie wdzięczności Bogu w doświadczeniach, w trudnych doświadczeniach. I ta część jest dużo prostsza do powiedzenia niż do zastosowania. Wymaga od dziecka Bożego prawdziwej dojrzałości i pewnego rodzaju świadomości, którą poniekąd właśnie w takich trudnych doświadczeniach się zyskuje. Czy można czuć wdzięczność za przemoc, jaką obserwujemy? Albo za wojnę, za ucisk, za wyzysk, za to, że ktoś potraktował cię niesprawiedliwie, że w jakiś sposób cię wykorzystał i czujesz się teraz ograbiony? Czy za takie rzeczy powinniśmy być, drodzy braterstwo, wdzięczni? Czy właściwą postawą jest czuć wdzięczność z powodu choroby? W wyniku perspektywy śmierci czyjejś, tak? Czy straty bliskiej osoby? Powinniśmy czuć za to wdzięczność? Czyjeś niewierności albo żałoby? Czy to są powody do wdzięczności? Skoro wdzięczność okazujemy, drodzy braterstwo, za dobre, wartościowe rzeczy, bo ona właśnie tych rzeczy dotyczy. Co takiego jest zatem wartościowego w tych rzeczach trudnych, w tych trudnych doświadczeniach, które nas spotykają? To, za co możemy być wdzięczni Bogu, to oczywiście za lekcje, jakie wypływają z tych doświadczeń. Za wartość właśnie tych lekcji, których my, jako chrześcijanie, po prostu dojrzewamy. Kiedy dziękujemy Bogu za doświadczenie, co nie jest takie proste, to mamy na myśli właśnie te lekcje, te pozytywne zmiany, jakie mogą się w nas dokonać w wyniku takiego doświadczenia, w wyniku tego cierpienia, którego właśnie doświadczasz. I to są, trzeba powiedzieć, najbardziej wartościowe rzeczy w naszym życiu, które nas spotykają. Co więcej, to właśnie dzięki tym trudnym i bolesnym chwilom twojego życia możesz osiągnąć coś, czego w żaden inny sposób nie osiągniesz. A już w ogóle nie osiągniesz tego, kiedy w twoim życiu cały czas świeci słońce. Załóżmy, że pewnego dnia budzisz się rano, odbierasz telefon i w tym momencie już wiesz, że zaczyna się to, czego już nie chciałbyś, żeby się w twoim życiu zaczęło. Jaka jest twoja pierwsza reakcja na to? Na pewno się przebicie serca, na pewno niepokój, na pewno jakiś stres. Martwisz się, obawiasz się i co więcej, za bardzo nie masz pomysłu, co masz teraz robić. Jeśli takie uczucia będą ci towarzyszyć przez dłuższą chwilę, przez dłuższy czas, powiedzmy, będą cię stopniowo osłabiać i ograbiać cię z twojej siły. Człowiek, który jest w takim stanie, jest po prostu słabszy. A jeśli intensywność tych negatywnych uczuć zaczyna się zwiększać, to proporcjonalnie maleje jego siła. A jak masz działać, jak nie masz sił? Jakie decyzje masz podejmować, kiedy nie masz sił? Jak masz rozwiązać ten problem, który stoi na drodze, skoro nie masz siły na to, żeby go rozwiązać, a tych sił właśnie wtedy najbardziej potrzebujesz? I tu z pomocą przychodzi nam to uczucie wdzięczności. Jeśli przekierujesz swoje myśli na wartości duchowe i będziesz świadomy tego, w tym trudnym doświadczeniu, że to doświadczenie jest dozwolenia Bożego, że jest to po to, żeby cię duchowo rozwinąć, że sam Bóg jest z tobą w tym doświadczeniu i wszystko kontroluje, nic nie umknie Jego uwagi i nie będzie to doświadczenie ponad twoje siły, to możesz być Bogu właśnie za to wdzięczny. Może te duchowe lekcje widzisz na samym początku tego doświadczenia, a może to doświadczenie minie i nie zobaczysz jeszcze tych duchowych lekcji, które Bóg chce cię nauczyć. Ale jednego możesz być pewny. To one na pewno są i na pewno z czasem przyjdą, bo Bóg kieruje się wyłącznie dobrą wolą i wyłącznie wszystko, na co dopuszcza w twoim życiu, jest dla twojego najwyższego dobra. I co robi to uczucie wdzięczności w takiej sytuacji? Wdzięczność do Boga po prostu odcina cię od tych negatywnych uczuć. Chociażby tylko na chwilę od tych wszystkich negatywnych twoich obaw, myśli i niepokojów. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest po prostu niemożliwe, żeby czuć się wdzięcznym Bogu, jednocześnie zdołowanym, jednocześnie przygnębionym, zgniecionym w tym samym momencie, kiedy jesteś wdzięczny. I z tego też powodu wyższy poziom wdzięczności przełoży się odwrotnie teraz na mniejszy poziom lęku i na mniejszy poziom niepokoju, ponieważ zaczynasz się koncentrować na duchowych korzyściach, a nie na swoim cierpieniu. A jeśli będziesz to uczucie wdzięczności wzmacniał, to siła twojego duchowego człowieka będzie odpowiednio większa. Twoje trudności nie znikną, one wciąż pozostaną, ale ty będziesz dużo silniejszy, żeby je pokonać. Jeśli jednak koncentrujemy się w takich doświadczeniach wyłącznie na swoim cierpieniu, to nie tylko, że będzie nas to osłabiać i będzie nas to ściągać w dół, ale stanie się coś znacznie gorszego. Ominą nas te duchowe lekcje, których Pan chce nas nauczyć, bo skoncentrujemy się tylko na tym wyłącznie, że cierpimy i będziemy chcieli, żeby to się wszystko skończyło. I zobaczmy, jak nam to potwierdza werset z listu do Jakuba 1:2. Znany braterski werset. Jakub 1:2. Bracia moi, przyjmujcie z pełną radością rozmaite doświadczenia, przez które przechodzicie. Ta radość jest synonimem wdzięczności. A więc cieszcie się, kiedy przechodzicie różnego rodzaju trudności. Czyli chwalcie Boga za to. Bądźcie Mu za to wdzięczni. Dlaczego? Bo właśnie w takich sytuacjach dokonuje się piękna rzecz w tobie, bracie i siostro. Twój duchowy rozwój i ta wdzięczność pozwoli ci to zobaczyć. Bo skoncentrujesz przez tą wdzięczność na tych wartościowych rzeczach duchowych swoją uwagę. Będziesz w stanie te duchowe lekcje docenić. Nawet jak ich nie widzisz, to będziesz wiedział, że one z czasem przyjdą. Czy nie o to chodzi apostołowi Jakubowi? Bo werset 3 i 4 dokładnie o tym mówi. Będąc świadomi, cieszcie się, radujcie się, bądźcie wdzięczni Bogu za te doświadczenia, będąc świadomi, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość. Coś was wytwarza. Coś się was rodzi, coś was zmienia, przemienia. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czyli ostatecznym celem tych wszystkich doświadczeń to jest nasza doskonałość naszych charakterów. Tak więc zdolność do odczuwania wdzięczności, drodzy braterstwo, w trudnych doświadczeniach jest sposobem na uzyskanie, czy odzyskanie czasami, duchowej siły i duchowej stabilności, tej równowagi, bo ona jest fundamentem naszego życia, jak mówiliśmy na początku. Fundamentem naszego duchowego domu, naszego duchowego człowieka. I która zapewnia nam wtedy bezpieczeństwo, kiedy znajdujemy się na bardzo wzburzonym morzu. Czasami myślimy, że bycie wdzięcznym jest czymś, co robimy po rozwiązaniu naszych problemów. Kiedy już się doświadczenie skończy, to ja wtedy podziękuję Bogu za to, że miało ono miejsce i wiele rzeczy cennych wyciągnąłem. Ale Jakub tak nie mówi. Jakub nie mówi, żeby dziękować po. Jakub mówi, żeby dziękować, kiedy ono się zacznie. Żeby okazywać tą radość i być Bogu wdzięcznym wtedy, kiedy ono się zacznie. Albo wtedy, kiedy ono właśnie trwa. W tym doświadczeniu, kiedy jesteś. Okaż Bogu wdzięczny. Za wszystko dziękujcie Bogu. We wszystkim bądźcie wdzięczni Bogu zawsze i bez względu na okoliczności. Czy tylko może tak za przyjemne rzeczy mamy być wdzięczni Bogu? Czy za nieprzyjemne też? To powiedział nam, te słowa są wyjęte z ust Hioba. Czy tylko za te, czy za te? Hiob dobrze wiedział, że wdzięczność Bogu okazuje się Mu w warunkach, kiedy nasze życie przebiega spokojnie i radośnie, ale również wtedy, kiedy wiele rzeczy tracimy. I na zakończenie też przykład, chciałbym odczytać braterstwu też jednego chrześcijanina, który może nie jest, opisuje trudnego doświadczenia, takiego powiedzmy na taką skalę, jak ja tutaj wspominałem wcześniej, ale jest to ta kategoria, powiedzmy. I ten chrześcijanin pisze właśnie pod kątem wdzięczności. Zrozumiałem to jasno, będąc kiedyś kościelnym. Spotkałem wtedy upośledzonego umysłowo mężczyznę, który potrzebował pomocy. Wymagał wsparcia w sprawach finansowych, podwożenia do lekarza i regularnych wizyt w domu, wymagało to wsparcia w sprawach finansowych, podwożenia do lekarza i regularnych wizyt w domu, żeby sprawdzić, jak sobie radzi. Męczył mnie do tego stopnia, że miałem ochotę zacząć go unikać. Z czasem jednak pojąłem, że dzięki niemu staję się lepszym człowiekiem. Obdarzył mnie przyjaźnią, nauczył mnie cierpliwości i uprzejmości. Teraz mieszkam już gdzie indziej, ale dziękuję Bogu za ten czas, kiedy ten człowiek był częścią mojego życia. Stawiam sobie za zadanie być wdzięcznym za wszystkich, których spotykam. Czas mija, a ja rozważam, jak wdzięczność czyni moje dni lepszymi. Zmienił się mój sposób myślenia. Czasem nawet czuję to, co do tej pory tylko udawałem. Jestem nie tylko szczęśliwszy, ale innym daję dar wdzięczności. To z kolei sprawia, że i oni stają się szczęśliwsi. Doprawdy taki świat jest lepszym miejscem. I my, kochani, czekamy na taki świat, prawda? On przyjdzie w restytucji. kiedy ludzie rozpoznają wielką Bożą miłość i odwdzięczą Mu się miłością swoją do Niego. Ale już dzisiaj taki świat każdy z nas może mieć. Ten szczęśliwy, piękny świat wewnątrz nas. Jeśli ten duch wdzięczności będzie przepełniał nasze serce każdego dnia, każdej chwili, to ten świat się stanie zrównoważony, harmonijny, piękny, szczęśliwy i radosny. I tego Wam wszystkim życzę. Dziękujmy Bogu za wszystko. Bądźmy zawsze pełni wdzięczności. Niech Pan ma nas w swojej opiece i błogosławi nas. Dziękuję za uwagę.